Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
Na wieki wieków, amen.
Witamy się z Państwem bardzo serdecznie już w październiku.
Ta-da!
Audycja cykliczna.
Lokowanie produktu. Siorbanie kawy.
Między nami homiletami, czyli ćwierć tony sambony, niezmiennie uśmiechnięci, opaleni. Jeszcze pełni wrześniowego słoneczka ojcowie Michał Nowak-Franciszkanin.
I Maciej Baron Werbista. Wrześniowego, bo we wrześniu nagrywamy.
Bo we wrześniu nagrywamy i świeci piękne słońce, pogoda jest iście letnia, czekamy jeszcze na babie lato i w ogóle będzie komplet już. Tak. Ojcze, po co myśmy tu przyjechali?
Proszę ojca, ja nie pamiętam za bardzo,
to ja ojcu
ale...
przypomnę.
Proszę bardzo.
Trzeba odczytać Ewangelię, a następnie przez trzy kwadranse zająć słuchaczy jej rozważaniem.
Wspaniale.
Czy ja dzisiaj mogę odczytać słowo?
Ja myślę, że możemy to wylosować.
Dobrze. A więc, drodzy słuchacze, kontynuujemy naszą podróż ze świętym Łukaszem przez rozdział dzisiaj już 17, wersety od 5 do 10. Apostołowie prosili Pana, przymnóż nam wiary. Pan rzekł, gdybyście mieli wiarę jak ziarnko gorczycy, powiedzielibyście tej morwie, wyrwij się z korzeniem i przesadź się w morze, a byłaby wam posłuszna. Kto z was, mając sługę przy pługu albo przy pasieniu, powie mu, gdy on wróci z pola, pójdź i siądź do stołu. Czy nie powie mu raczej, przygotuj mi wieczerze, przepasz się i usługuj mi, aż zjem i napiję się, a potem ty będziesz jadł i pił? Czy dziękuję się słudze za to, że wykonał to, co mu polecono? Tak mówcie i wy, gdy uczynicie wszystko, co wam polecono. Słudzy nieużyteczni jesteśmy, wykonaliśmy to, co powinniśmy wykonać.
Bardzo ładnie ojciec tu przytoczył nam tę Ewangelię. Czy ojciec chce zacząć?
Nie, proszę bardzo, ojcu, zostawiam począteczek.
Drodzy państwo, skąd bierze się wołanie apostołów o przymnożenie im wiary. Nie? Czy to oznacza, że rozpoznali, że im wiary brakuje? Czy chodzi o wiarę, która ma stać się źródłem jakichś spektakularnych działań? Czy ta wiara w ich mniemaniu miała rzeczywiście przenosić góry? Nie? Czy też morwy? I przesadzać je w morze. Ja bym chciał u początku dzisiaj, zresztą oprę pewnie całe te moje tutaj intuicje na tekście, też takim intuicyjnym, bardzo wspaniałym intuicyjnym tekście Matki Teresy z Kalkuty, które już szóstą rocznicę kanonizacji przeżywaliśmy we wrześniu. Ona mawiała tak. Miłość, aby była prawdziwa, musi kosztować, musi boleć, musi ogałacać nas z nas, z samych siebie. Owocem ciszy jest modlitwa. Owocem modlitwy jest wiara. Owocem wiary jest miłość. Owocem miłości jest służba. Owocem służby jest pokój. To są jej słowa, a żeby dostrzec, że człowiekowi tej wiary brakuje, potrzeba chyba czegoś bardzo pierwotnego, mianowicie zatrzymania się i otwartych oczu i uszu. To jest to użycie zmysłów nie tylko dla ich pieszczenia, nie dla przyjemności, ale raczej do dostrzeżenia tego, co na pierwszy rzut oka jest niewidoczne, co na pierwszy rzut oka jest ukryte. Mianowicie chodzi o cierpienie tego świata. Zobaczcie, że człowiek, który zaczyna je dostrzegać w kontekście tego własnego wyciszenia, zatrzymania się, odwrócenia się od samego siebie, od tego centryzmu, nie? Od zajmowania się tylko własnymi sprawami, nagle się przekonuje o rozległości tego zagadnienia. Nagle zaczyna dostrzegać, ile tego cierpienia i bólu w tym świecie jest. I to bardzo często w tej pierwszej chwili, kiedy to dociera do świadomości, no, rodzi jakieś przerażenie i powoduje jeszcze większą ciszę. Ale ta cisza rodzi się już w kontekście wrażliwości. Rodzi się już współczucie. Nie? Współczucie wobec tego cierpienia, które, no właśnie, które jest tak ogromne i któremu ja nie jestem w stanie zaradzić. Rodzi się, czy właściwie odkrywa się wtedy własną bezradność. Ja chcę zaradzić, ja chcę coś zrobić, ale kiedy zrobię jedno, natychmiast na to miejsce wyrasta tysiąc innych potrzeb. I rodzi się takie proste przekonanie, nie podołam, nie? Mój zapał nie wystarczy. I wtedy się rodzi modlitwa. Czyli zwrócenie się do siły większej od nas samych, jak mawiają choćby w grupach anonimowych alkoholików. Nie, że ja zdaję sobie sprawę, że moja siła nie wystarcza, więc z ciszy rodzi się modlitwa. Nie, czyli takie wielkie wołanie bezradnego serca. Ja nic nie mogę, ale ty możesz wszystko. Ja nie wiem, w jaki sposób mam sprostać tym wyzwaniom. Ja nie wiem, ja nie potrafię, jestem przytłoczony. I to jest znakomity kontekst do zrodzenia się wiary, która tu już nie jest jakimś mglistym podejrzeniem, że tam coś musi być, ale jest taką pewnością wewnętrzną, że Bóg nie przestaje się troszczyć o swój świat, a ja mogę w tej jego trosce uczestniczyć. Nie? I ta wiara pociąga za sobą nadzieję, że jednak moje wysiłki mają znaczenie i ta wiara pociąga za sobą nową falę miłości, która mnie prowadzi ni mniej, ni więcej, tylko do służby. I to o tej służbie pewnie więcej dzisiaj i pewnie za chwilę, ale ten tekst Matki Teresy, na który się natknąłem zupełnie przypadkowo, przypadkowo czy nieprzypadkowo, tak mówimy, w kontekście jakby medytacji nad tą Ewangelią, on mnie bardzo tak zainspirował w tej perspektywie poszukiwania źródeł wiary, nie? Że my musimy jakby naprawdę stanąć w życiu, zatrzymać się. To jest trochę, nawiązując do tego, co mówiliśmy dość emocjonalnie tydzień temu, że jakby ta wiara częstokroć jest zawieszona w próżni gdzieś, to znaczy ona nie ma żadnego takiego fundamentu, ona nie ma żadnego punktu oparcia, nie? I ona może trochę bym to porównał do takiego worka bokserskiego, nie? Który nie stoi, nie opiera się na niczym, on wisi na jakimś sznurku i dlatego jest tak łatwy do tego, żeby go okładać, nie? Ten worek tłucze, bije, energię się tam wyprowadza na zewnątrz, natomiast ten worek tak w prawo, w lewo, buja się, właśnie nie ma punktu oparcia. I człowiek, który swoją wiarę gdzieś zawiesił na jakimś haku, ale właśnie nie bardzo wiadomo na czym, no trochę przypomina taki właśnie worek bokserski, nie? Co cios życiowy na niego spada, to właściwie ta wiara nie ma większego znaczenia, bo on się jakby odkształca, wychyla, nie? Buja się, nie ma się na czym oprzeć. Więc ta perspektywa zatrzymania się, stanięcia mocno na nogach i rozejrzenia się w tym świecie i spojrzenia na ten świat takimi prawdziwymi bardzo oczami, które nie unikają tego, co trudne, nie prześlizgują się wyłącznie po cudzych problemach, ale zaczynają widzieć, że no mój Boże, ja nie jestem sam na tym świecie, ale jest trochę nas więcej i ci wszyscy ludzie mają prawo żyć i oni wszyscy mają te same marzenia, oni wszyscy chcą być szczęśliwi i oni wszyscy chcą w jakiś sposób znaleźć to, czego wszyscy szukamy, czyli miłość i ja w związku z tym mógłbym, bo mam dużo różnych rzeczy, nie tylko pieniążka, bo czasem tego akurat nie mam, ale talentów, miłości, życzliwości, nie wiem, czegoś, siebie, rąk własnych, ja jakby wchodzę w perspektywę działania, które nie jest moim działaniem tylko, bo zdaję sobie sprawę, że wobec ogromu tego cierpienia nie jestem w stanie tym działaniem go za wiele zmienić, ale mam protektora, mam kogoś, kto jest w stanie to zrobić i u tego, jakby u progu tej Ewangelii ten protektor i wiara w niego tak bardzo mi tu staje przed oczami.
Ja nie wiem, co powiedzieć, że się już wszystko powiedział. Tak pięknie, takim cudownie literackim językiem, że po prostu mam ochotę zaprosić słuchaczy na muzykę, albo na wiersze, albo
2 października, Dzień Kadzidła.
Dzień Kadzidła.
Rozpalonego.
O, i to jak? Mnie ciekawi kontekst tego 17 rozdziału. To, co ojciec Michał powiedział, jest oczywiście słuszne i piękne, w tym sensie, że zwłaszcza ten motyw wiary, która no, bywa często zawieszona w próżni, to znaczy niejednokrotnie o tym mówiliśmy. Zauważcie, jak człowiek jest głodny wiary w kogoś, w coś, nie? Że dzisiaj to Chesterton powiedział, że jeżeli nie wierzysz w Boga, uwierzysz w cokolwiek, nie? I to jest dzisiaj chyba mamy no, tyle miejsc, osób i momentów, które nam potwierdzają słuszność tego zdania, że jest to momentami wręcz przerażające, nie? W co człowiek jest gotów uwierzyć, żeby zapełnić w sobie tę nieuświadomioną czasem pustkę, w sensie pustkę, która jest naturalnym miejscem zarezerwowanym w ludzkiej naturze, takiej, jaka ona jest, przez Pana Boga, dla siebie, nie? Pan Bóg stworzył w nas miejsce dla siebie, którego my jesteśmy albo świadomi, albo nieświadomi, albo go wypieramy, albo świadomie go zagracamy. Czymś, co no, nie jest tam należne, ale prędzej czy później każdy znajdzie coś albo kogoś, w co lub w kogo uwierzy, nie? To jest, ja patrzę cały czas, mówię, no, z taką no, niemą fascynacją na ludzi, którzy poddają swoje życie jakiemuś dyktatowi. No dzisiaj bardzo często są to różnego rodzaju diety, cud, prawda, mniej czy bardziej, albo systemy jakiejś naprawy rzeczywistości, sukcesu życiowego w 7 prostych krokach, albo jakiś guru związany z aktywnością fizyczną, jogą, tudzież jakimiś ćwiczeniami, które mają nam otworzyć jakieś miejsca, o których istnieniu nie mieliśmy do tej pory pojęcia. Oczywiście za gruby pieniądz się to często dzieje, ale zauważ, że tam, gdzie pojawia się właśnie ten wymiar konkretnego związania się, chociażby tym rachunkiem bankowym czy poleceniem przelewu z instytucją, człowiekiem, systemem, dietą, pojawia się często ślepa wiara w skuteczność, nie? Bo ja płacę za to, nie? Mnie, dokładnie to, co, jak gdyby to, czego wypieramy się w stosunku do Pana Boga, czyli na przykład ja mam chodzić do kościoła co niedzielę, przecież ciągle jest to samo. Ofiara z mojej strony jaka? Przecież ja już przyszedłem, czy przyszłam, już wystarczy, nie? O czym my mówimy? Dokładnie to czynimy w odniesieniu do rzeczy trzeciorzędnych w życiu, nie? No, że potrafimy na przykład, no ja mam kilka takich obrazków, mam przed oczami osób, które ślepo wręcz zawierzyły różnego rodzaju, czy to instytucjom, no tu już nie będę przywoływał ich nazw, że one im przyniosą powodzenie i szczęście, czy ludziom, którzy no jako jedyni w historii mieli wpaść na jakiś tajny plan oczyszczenia organizmu, naprawy życiowych błędów, wyjścia na prostą za jedyne 199 plus koszta przesyłki, albo stały abonament i nagle stają się apostołami tego, nie? Nie mając do końca przekonania chyba, czy to działa w ich życiu, ale właśnie mówię, ten moment konkretnego związania się z rzeczywistością, konkretnej ofiary, wyrzeczenia, nie? Bo często to nie są rzeczy tanie, to nie są rzeczywistości jednorazowe, one czasami wiążą długotrwale, nie? No to jest coś, ostatnio też był głośny przypadek tej pani, która została oszpecona chyba na całe swoje życie przez jakiś gabinet odnowy estetycznej, gdzieś na Pomorzu miało to miejsce. No i lekarz zostały mu postawione zarzuty z bardzo takiej specyficznej jak gdyby stopy, mianowicie no tego, że przysięgę Hipokratesa zamienił na przysięgę hipokryty. I kobiety, czy mężczyzn, czy ludzi, którzy przychodzili do niego do gabinetu, utwierdzał w przekonaniu, że każdy kolejny zabieg, procedura pomoże im osiągnąć szczęście, nie? No i nie wiem, czy się orientujemy, ja nie orientuję się do końca, ale z tego, co pytałem, te zabiegi, nawet takie powiedzmy, no nieinwazyjne, one są bardzo drogie, nie? To jest, jeżeli ktoś się wiąże długofalowo na 10-15 różnego rodzaju procedur, to są potężne środki. I kobieta, która tam była bohaterką tego tekstu, czy tej sprawy, no jej zdjęcie było miłosiernie zasłoniętymi oczami, więc żeby tam nie było widać, kim ona jest, ale została oszpecona prawdopodobnie na całe swoje życie, nie? Ma jakieś wycięte fragmenty kości policzkowych, modyfikacje krzywizny żuchwy, nawet miała coś ścinane z podbródka, powieki, no wszystko ma zniszczone, ale ona ze łzami w oczach mówiła, że ten człowiek żerował na nieszczęściu, nie? W sensie ktoś przychodził, no powiedzmy, z uzasadnionym problemem, nie wiem, no medycyna estetyczna ma też pomagać. Jeśli ktoś ma na przykład, nie wiem, zdeformowany na skutek jakiejś narośli nos, czy policzek jest naturalnie wydęty i rzeczywiście jest potrzebna estetyczna ingerencja, żeby przywrócić twarzy normalny wygląd, to jest zrozumiałe. Ale jeśli komuś wmawia się, że seria kolejnych zabiegów jest konieczna, bo ktoś wyczuł, że ta osoba jest nieszczęśliwa z tym, jak wygląda, albo ma jakieś zaburzone postrzeganie siebie, nagle ona zostaje no zmanipulowana, zaczyna wierzyć w to, że ona się temu podda, przyniesie jej szczęście, nie? No i o koniec końców okazuje się, że człowiek nawet wyposażony w najnowszy arsenał hialuronów, botoksów, laserowych, skalpeli i innych procedur nie jest w stanie dać szczęścia, nie? Nie jest w stanie przywrócić tego, z czym się do niego przychodzi. W sensie to nie był ból ciała, tylko ból duszy, który potrzebuje duchowego lekarstwa, a nie skalpela i botoksu, nie? Ale co mnie właśnie uderza, że kiedy brakuje nam tego podstawowego odniesienia człowieka do Stwórcy, wszystko może wejść w to miejsce. Jedzenie, seks, hazard, nie wiem, rozrywkowy tryb życia,
zakupy,
alkohol, no cokolwiek, nie? Zakupy, fitness, szalenie rozumiany jakoś, nie? Ta pustka domaga się jakiegoś zapełnienia. I ta dzisiejsza Ewangelia, ona nam przypomina o tym, że musimy cały czas definiować, co to znaczy to wołanie o wiarę. Znaczy, jak rozumie wołający tą wiarę, nie? Czy ona dla apostołów, mamy na kartach Ewangelii przykłady, że oni też swoją rolę nie do końca rozumieli, nie? Panie, powiedz, a grom ześlemy z nieba, prawda, i usuniemy tych, a tamtych z powierzchni ziemi, nie? Albo daj, abyśmy mogli lewiznę i prawiznę po Twojej stronie zająć, jak już osiągniesz swoje królestwo. Więc pokazuje, że nawet bliskość Jezusa wymaga ciągłego sprawdzania siebie, nie? Czy moja wiara jest autentycznie tym, czy mam być, czyli żywą, osobową relacją ze Stwórcą, nie moją projekcją, nie moim, nie wiem, planem na siebie, nie? Nie jakimś uzupełnianiem własnych braków, czy właśnie pragnień, które no, siłą rzeczy każdy w nas gdzieś nosi i one nie zawsze też służą naszemu rozwojowi, nie? Wiara jest stanięciem w prawdzie przed Panem Bogiem i to ostatnie zdanie z dzisiejszej Ewangelii jest takim dobrym zaworem bezpieczeństwa, nie? Przeciwko wszelkim fałszywym postawom, przeciwko wszelkim też wynaturzeniom. Słudzy nieużyteczni jesteśmy, co mieliśmy wykonać, tośmy wykonali, nie? To żeśmy zrobili. Reszta jest w Twoich rękach, nie? Reszta jest Twoim działaniem, Twoją obecnością, Twoją miłością. My możemy tylko i aż tyle, nie?
Ten fenomen wiary, o którym mówisz, on rzeczywiście rodzi pytania, komu i w co jesteśmy w stanie uwierzyć, nie? Bo tak jak powiedziałeś, ludzie są gotowi zawierzyć swoje życie za grube pieniądze komuś, kto powie im, czy będzie mówił im dokładnie to samo, co powtarza im Bóg nieustannie i codziennie zupełnie za darmo. I tam to działa. Nie? Być może właśnie dlatego, że kosztowało 1999 plus VAT. A to, Boże, nie działa, nie? Bo jakby było mniej prawdziwe, jakby było mniej realne, nie? Bo tam jest jakaś pani, która uderzy trzy razy gongiem świętej Hildertrudy, prawda, z jakiegoś tam...
Pani Gomez Perez ostatnio.
No właśnie, nie chciałem wymieniać nazwiska, ale właśnie to jest właśnie to, nie? Że jest jakaś misa i jej dźwięk, który uzdrawia, odczynia, harmonizuje i po prostu uświęca żywot tak znakomicie. No i właśnie ta pani opisywana w internecie, ktoś tam zaczął badać te jej kursy, no one są intrygujące w tytułach już. Oczywiście
1600 zł nie tanie,
nie tanie.
Kanapki sobie trzeba przywieźć.
No właśnie, i polegają głównie na tym, żeby usłyszeć, jak jesteśmy cudowni, jak jesteśmy wspaniali i jakie drzemią w nas możliwości. I, no i w istocie niektóre z tych rzeczy pewnie są hiperprawdziwe, natomiast my to na niedzielnej Eucharystii jakby robimy za darmo, nie? Bo ta taca, która jest zbierana, nie jest przymusowa. Można dać, można nie dać. Natomiast usłyszeć o tym, jak kocha nas Bóg i jakimi cudownymi nas stworzył, można w wielu miejscach naprawdę za małe pieniądze. Natomiast nie działa to, nie? To znaczy przynajmniej na niektórych, nie? Bronią się jak lwy, bo to takie jest nie naukowe, nie? Bo to takie jest...
To nie jest wschodnie dostatecznie.
Dokładnie, wschodnie. Dokładnie, nie? To tutaj bezrozumni księża, a tam...
Tempe, tak. A tutaj oświecona guru sadży.
No właśnie, to jest to, nie? To, no ale tu trochę ironizujemy, drodzy państwo, ale wybaczcie nam to, nie chcemy nikim pogardzać, tylko jakby no patrzymy na to trochę z przymrużeniem oka, ale i ze smutkiem i trochę strachem, nie? Bo w naszych kategoriach wszystko jakby ostatecznie rozbija się o tajemnicę zbawienia, nie? Zbawimy się albo się nie zbawimy. Innymi słowy, wejdziemy do Królestwa Bożego albo nie. Gra idzie o najwyższą stawkę, nie? I zabawa jakąś tam metalową miską z trzonkiem ubijakiem do białek, no nijak się ma do naszego zbawienia i w żaden sposób go nam nie przybliża, a wręcz przeciwnie, może nas skutecznie od niego oddalić i odciąć. Natomiast ja, idąc dalej odrobinę od tej wiary już ku służbie, bo to Maciej też ten swój wątek zakończył tym wskazaniem, słudzy nieużyteczni jesteśmy, chcę jakby skupić się odrobinę na tym, jaka służba z tejże wiary się rodzi, bo ja skończyłem z kolei mówiąc o tym, że rzeczywiście ta wiara, która pokazuje mi Boga, który jest siłą większą ode mnie i zdaje sobie sprawę na tym etapie rodzącej się wiary, że ja go potrzebuję, że ja sam nie jestem w stanie zmienić świata i oczywiście w żadnym wypadku ta wiara mnie z tego świata nie wycofuje, ani w żadnym wypadku ona nie zmienia mojego entuzjazmu w perspektywie jego zmieniania, ale ta służba, o której mówimy w tym kontekście, w kontekście wiary, ona już jest nieco inna, ona jest zrównoważona, ona jest mniej chaotyczna, ona jest spokojniejsza. Ona polega na takim uzmysłowieniu sobie prostej prawdy, że ja całego świata nie zbawię. I zresztą nie muszę, bo to oczywiście zrobił już Jezus tak w bardzo dosłowny sposób, natomiast ja uczestniczę w tej jego mocy. Nie? Ale przecież nie sam, bo nie tylko na moich barkach spoczywa dźwiganie tego świata. Jest nas wielu i nasz trud się rozkłada. Więc ja nie mam zrobić wszystkiego. To jest taka czasem pokusa, może takie pragnienie szlachetnie motywowane. Ja zresztą odnajduję je w sobie samym. I czasem o tym mówię też publicznie, że ja mam tak trochę jak Święta Teresa od Dzieciątka Jezus, że chciałbym być wszędzie i robić wszystko. Ona na jakimś etapie swojego życia zrozumiała, że to jest niemożliwe i będąc karmelitanką weszła w serce Kościoła i powiedziała, w sercu Kościoła będę miłością, bo to jest ten motyw czy motywator, który sprawia, że na różnych płaszczyznach życia kościelnego ludzie oddają się pracy i służbie i zaangażowaniu. Natomiast ja jeszcze tego nie zrozumiałem w swoim życiu, jeszcze tego nie pojąłem i jeszcze ciągle walczę. Jeszcze mi się ciągle wydaje, że mógł być w wielu miejscach, nawet czasem równocześnie i robić mnóstwo różnych rzeczy, czasem dość odległych od siebie w perspektywie podejmowanych zadań czy działań. Natomiast tak się po prostu nie da, nie? Więc ja się nie mam zajmować całym światem, nie mam robić wszystkiego, ale mam się zajmować tym drobnym w porównaniu do całości wycinkiem rzeczywistości, no, który składa się na mozaikę cudów miłości w tym świecie. I to, idąc znów dalej śladem Matki Teresy, służba, która rodzi pokój, nie? Rodzi równowagę, rodzi przekonanie, że mój trud i mój wysiłek jest ważny, a ja jestem na swoim miejscu, na właściwym miejscu, jestem na tym miejscu tak ważny i istotny dla Boga, jak archanioł na swoim miejscu. Nie? Przy tym ta moja wiara daje mi też dostęp do boskiej mocy i czasem do nadludzkich możliwości. Nie, to też wiemy, no, ta zdolność czynienia cudów, ona wynika ni mniej, ni więcej tylko z wiary, ale to też z kolei nigdy mnie nie nadyma. Nie? To nie prowadzi, a przynajmniej nie powinno prowadzić do nadużyć, dlatego że ja wiem, po co ten dar stał się moim udziałem i ja go traktuję jako wyposażenie na misję, a nie jako źródło zaszczytów czy własnej chwały. Jezus dzisiaj na to też bardzo wyraźnie zwraca uwagę. Tak sobie myślałem, nie wiem, czy się zastanowiłeś nad tym też, dlaczego te dwie rzeczywistości ewangeliczne właściwie są ze sobą zestawione. Tak jakby one tak jakby dotyczą dwóch innych porządków, czy właściwie jakby dwóch innych historii. Tak jakby je Łukasz skleił, tak właściwie nie bardzo może wiedząc, gdzie umieścić te fragmenty, to takie jakoś połączył, nie?
To znaczy ten fragment w ogóle jest wpisany w taki jakby to powiedzieć, taką część Ewangelii, która nazywa się Różne Wskazówki. Czyli jak gdyby sugeruje nam redaktor tekstu, że to
są rozłączne.
Że, nie, że rozłączne, tylko że do jednego worka zostały włożone wypowiedzi, które nie są częścią dłuższej mowy jakiejś Jezusa, bo mamy na przykład fragmenty jak kazanie na górze, gdzie mamy ewidentnie pewną całość, która też dotyczy różnych rzeczywistości, ale one są ujęte w spójną jakąś narrację. Tutaj mamy te fragmenty, dzisiejsze przynajmniej, one są ujęte w takie krótkie paragrafy pod tytułem Moc wiary i służyć z pokorą. To są dwa fragmenty, które dzisiaj wybrzmiewają i może się wydawać na pierwszy rzut ucha, że one mówią o dwóch różnych rzeczywistościach.
Tak, i tak się chyba wydaje.
Ale kiedy też wierzymy, że autorem lekcjonarza jest nie tylko redaktor ludzki, ale że Duch Boży jest w tym obecny i nie bez przypadku akurat taki fragment został wybrany jako czytanie Ewangelii na tę niedzielę i no, widzimy, tak jak Michał tu powiedział, że mimo, że można odnieść wrażenie, że są to rzeczy rozłączne, to kiedy spojrzymy na chrześcijańską egzystencję, chociażby przez przykład świętych, nie, to wszędzie tam, gdzie jest żywa wiara, autentyczna wiara, mocna wiara, pokorna wiara, tam też jest najczęściej potężne świadectwo pokornej służby drugiemu człowiekowi, niewyczerpanej wręcz, byśmy powiedzieli, w sensie, no to ten przykład Matki Teresy jest takie słynne chyba zdjęcie, krótko przed jej śmiercią zrobione, kiedy klęczała może po raz ostatni w kaplicy jednego z domów zgromadzenia, które założyła, zdjęcie jej stóp, nie? Rozdeptanych, przeoranych, zdeformowanych, poobijanych, ze złamanymi paznokciami, takimi no, starczymi stopami już po prostu. No widać, że to są stopy, które przeszły setki tysięcy kilometrów w życiu. I się człowiek, patrząc na to zdjęcie, widzi żywy komentarz do Ewangelii, nie? Że te stopy się zdeptały w służbie, nie? W służbie Ewangelii, w służbie drugiemu człowiekowi, w imię wiary, czy w imię spotkania, relacji z żywym Bogiem, nie? Z Jezusem, który nas ciągle posyła. I to jest coś, co, tak jak mówię, no, można spotkać pięknych teoretyków wiary, nie? Dzisiaj no, świat temu sprzyja, jesteśmy mocno wirtualni, można znaleźć przepiękne teksty, rozbudowane świadectwa czy historie, które mają nas do czegoś doprowadzić dobrego, Ale mnie zawsze w tym brakuje jednego, tego zespolenia z twarzą żywego człowieka z życiem. Pokaż mi swoje życie, nie? Czy to słowo, które jest wypowiedziane, napisane, nagrane, zredagowane, czy ono wypływa z życia, nie? Bo jeżeli nie ma tej łączności, no to prędzej czy później ten domek się rozsypie, nie? Na czymś się potkniesz, nie? To jest oczywiste. I dlatego ja często wracam do tego, ja sobie nawet staram się czasami praktykować to, co nazywam modlitwą Jezusową, bo odpowiada mi taka forma ostatnio, zwłaszcza w czasie adoracji, czy w ogóle, kiedy jestem chwilę sam w kościele, lubię sobie wyjąć czotkę i sobie jakiś fragment, werset biblijny powtarzać ileś tam razy, nie? I zauważyłem, że bardzo duże takie ukojenie przychodzi, kiedy bierze się właśnie werset z dzisiejszej Ewangelii, nie? Słudzy nieużyteczni jesteśmy, wykonaliśmy to, co powinniśmy wykonać, nie? To bardzo leczy przede wszystkim z takiego poczucia, że muszę coś zrobić, nie? Ten aktywizm taki, który nas często gdzieś tam zalewa, że utożsamienie jest pracy pastoralnej z jakimś takim robieniem czegoś, coś trzeba robić, nie? Że to przypomnienie, że to my jesteśmy sługami, nie jesteśmy właścicielami tej rzeczywistości, nie od nas zależy skuteczność tych działań, że my rzeczywiście jesteśmy sługami, ale z drugiej strony przypomnienie, czy przypominanie sobie, że jestem sługą, przypomina, że ja mam pewne obowiązki, bo to jest też wymiar bycia sługą, który nam często ucieka. Zauważ, że my często tłumaczymy, że kiedy mówimy o służbie w Ewangelii, czy używamy słowa sługa w kontekście ewangelicznym, to tu nie chodzi o kamerdynera, lokaja, tak jakby to było coś poniżającego w tych zajęciach, nie? Tymczasem lokaj, kamerdyner, nawet kelner, to jest człowiek, który nie stoi niżej dlatego, że ma ubrany strój kelnera, wręcz przeciwnie, to jest człowiek, który staje na straży pewnego obowiązku, tak? Poziom jakości usług w restauracji zależy od dwóch rzeczy. Od tego, kto jest w kuchni i od tego, kto przynosi to, co jest w kuchni na stół, tak? Jeśli będzie flejtuch kelner z brudnymi łapami, brudem za paznokciami i chamską odzywką, to chociażby mi serwował cudawianki na tym talerzu, to mnie to nie będzie smakowało, bo jest podane w sposób chamski, nieodpowiedni, tak? Z drugiej strony, jeśli będzie przecudny kelner, który będzie czarował nas słowem i swoją aparycją, a w kuchni będzie ktoś, kto no, nie traktuje swojej pracy poważnie, będą niedogotowane ziemniaki, półsurowe mięso, albo nie daj Boże stare i zepsute, dokładnie stanie się to samo, prawda? Jeśli my nie traktujemy służby jako pewnego przypomnienia o tym, że w życiu człowieka są obowiązki, nie? Które trzeba podjąć. Że mówienie o tym nie jest uciemiężeniem człowieka czy poniżaniem go, ale przypomnieniem mu o pewnej istotnej dla bycia człowiekiem też postawie, nie? Że jeżeli my nie mamy w sobie pewnego wrodzonego poczucia obowiązku, to niezależnie od sytuacji, w której my się znajdziemy, czy to będzie sytuacja wymagająca działania bardziej duchowego, bardziej wsparcia słowem, czy konkretnego wzięcia czegoś w dłoń i zrobienia tego, co musi być zrobione, rzeczywistość będzie nam uciekać, nie? My będziemy wyłączeni z tego świata. Znowu wiara stanie się domeną jakiejś rzeczywistości zawieszonej w próżni, prawda? Nie umocowanej do niczego.
Ja się też zastanawiałem, dlaczego te dwie tak różne wypowiedzi Jezusa są właściwie połączone w jedno, bo rzeczywiście one na pierwszy rzut oka zdają się dotyczyć różnych kwestii. Natomiast wiara bez zdolności pokornego wykonywania swoich codziennych zadań no byłaby przekleństwem. Nie? Zobaczcie Państwo, że kiedy patrzymy na wielu różnych świętych, to ich wiara niejednokrotnie manifestowała się w sposób nadzwyczajny, nie? Przynosząc wiele korzyści proszącym, no choćby o wstawiennictwo, to były czasem uzdrowienia, to były czasem jakieś inne znaki, które były czynione, ale ci święci najczęściej próbowali ukryć albo pomniejszyć swój udział w danym dziele. Oni się wycofywali, czasem wręcz uciekali fizycznie, żeby z nimi nie wiązano tych łask. Nie? Oni się bali pychy jak ognia, bali się ubóstwienia. I dlatego Jezus dzisiaj zaleca no, zachowanie daleko idącej zwyczajności w kontekście całkiem nawet nadzwyczajnych posług. Nie? I sugeruje nam, że największe cuda dzieją się w ukryciu, w pokorze, ofiarnej i prostej pracy. Nie? To też jakby wysnuła Matka Teresa, mówiąc o miłości i o kosztach, które trzeba ponieść dla czynienia dobra, bo no, wszystko musi zostać zapłacone, powiedzielibyśmy. Może no, nawet lepiej określa to słowo okupione. Nie? Wówczas jest rzeczywiście wartościowe. Ludzie głębokiej wiary, których to dotyczy, zwykle wiedzą o tym najlepiej. Nie? I w żadnym razie to nie rodzi ich buntu. Oni wiedzą, że to jest ich trud, to jest ich wysiłek, ich cierpienie również do tego przynależy, ich niewygoda, ich jakaś taka boleść, nie, która jest związana, czasem są to niesłychanie poważne rzeczy. W naszej mikroskali takiej rekolekcyjnej ja to zawsze opowiadam jako pewien wzorzec, przykład taki bardzo prosty, nie, ale jakby nie z boku patrząc może się wydawać nawet dość banalny, natomiast choćby ja zawsze mówię fakt, że ja co tydzień jestem w innym domu, nie? Co tydzień śpię na innym łóżku. Te łóżka częstokroć są takie, jakie są, nie? No bo powiedzmy w pokoje gościnne się nie inwestuje, dlatego że wiemy, że gość przyjeżdża na chwilę i za chwilę wyjeżdża, no to co, tam się prześpi tak, jak ja się prześpi, nie? Co tydzień jestem na innej kuchni, nie? Nie twierdzę, że jestem głodzony, ale wręcz przeciwnie czasem, nie? Czasem jestem przejedzony czy przekarmiony, może tak bardziej, no bo powiedzmy ta moja wizyta jest okazją do tego, żeby mnie, nie wiem, przywitać, żeby mi podziękować, żeby okazać wdzięczność. To oczywiście, no śmiesznie mówić o cierpieniu związanym z przekarmieniem, nie? Ale chodzi o pewne niewygody, chodzi o pewne rzeczy, które są jakąś moją ofiarą, są jakimś moim trudem. To, że ja wsiadam w ten samochód, że ja tam gdzieś jadę, że ja 3 dni mieszkam z obcymi ludźmi, że ja jakby, no staram się nie skupiać na tym, co jest powiedzmy jakąś niewygodą czy trudem, bo i tak bywa czasem no śpię w warunkach takich, powiedzmy, no średnio jakoś tam przyjemnych, nie, czasem jest zwyczajnie brudno, najzwyczajniej w świecie, no bywa, że jestem w miejscach, gdzie jest brudno, nie, no bo ktoś, nie wiem, nie przykłada do tego wagi, więc no takie zwykłe rzeczy, nie, to jest
ojciec,
oczywiście...
poczeka chwileczkę, my wprawimy okno ojca w pokoju, bo...
Tak, to jest oczywiście mikroskala,
bo
nie, ale wiemy dobrze, że te czyny miłości czasem domagają się dużo większego cierpienia, dużo większego trudu, dużo większego wysiłku, ja to tak mogę sobie anegdotycznie o pewnych rzeczach opowiadać, ale przecież chodzi o to, że czasem to naprawdę kosztuje i to, tak jak powiadam, u ludzi, którzy posiadają ten rodzaj wiary, o którym dzisiaj mówi Jezus, to nie rodzi buntu, nie? Być może właśnie dlatego, że są zapatrzeni w Chrystusa, no, który nie jest dla nich Bogiem w trybie tak jakby, nie? Albo być może, jak nas nie oszukują, nie? Natomiast naśladowanie Go jest rzeczywistym i jedynym celem ich życia. Mm. I tutaj może byśmy pauzę postawili.
Tak, na chwileczkę przerwy muzycznej.
Nie, ja w ramach takiego podsumowania tego, co mówimy dzisiaj o tej wierze i jej i istocie, a właściwie może też istotności w perspektywie naszej, ludzi Kościoła, To jakby mam takie głębokie przekonanie, że właśnie ludzie tego rodzaju wiary, o której mówimy już tu od 30 ponad minut, oni są niesłychanie cenni i skuteczni w Kościele, dlatego że jakby wracam do tego spojrzenia, do tego zatrzymania się, to jest taki samonapędzający się mechanizm, nie? Kiedy zaczęliśmy od zatrzymania, wyciszenia, spojrzenia na świat takimi oczami, które, z których zdejmujemy te filtry takie przyjemnościowe, ale patrzymy na świat jako na taką wielką sadzawkę potrzeb, w których możemy coś jednak zadziałać, to kiedy tej wiary się w nas pojawia coraz więcej, kiedy ten Pan Bóg staje jakby przy naszym boku, kiedy go realnie uruchamiamy, w cudzysłowie rzecz jasna, to znaczy kiedy wprowadzamy go w naszą rzeczywistość i pozwalamy jemu posługiwać się nami, ale też bez jakby zaniepokojenia posługujemy się tym, co on nam chce dawać, tą mocą i miłością, którą w nas wzbudza, to jeszcze bardziej pogłębia się to patrzenie. Tu jest ten mechanizm, że jeszcze bardziej jakby widzę, jeszcze więcej widzę, jeszcze czulej, wrażliwiej patrzę na ten świat, dlatego że zaczynam trochę, mówiąc metaforycznie, patrzeć oczami Jezusa i słuchać oczami Jezusa. I wtedy jak najdalej od takich ludzi, od ludzi tego rodzaju wiary jest metoda na tak zwaną czarodziejską różdżkę. Nie? To znaczy zrobimy jakiś czary, mary, hokus pokus i nagle problemy świata się rozwiążą. Nie? To ja sobie czasem anegdotycznie myślę o niegdysiejszych, może dzisiaj tego nie ma, ja nie śledzę zresztą tych wyborów Miss Świata, czy innych
wszystkich. No tak, tam zawsze jest jedno życzenie.
No właśnie, tam,
kandydatek.
Tak, czy... tam zawsze jest ta czarodziejska różdżka, nie? I pokonamy głód na świecie i jestem za tym, żeby pokój zagościł, kiedy Pan przybędzie, nie? To psalmista już mówiła. Tak. Tutaj częstokroć na zasadzie takiej właśnie, nie? Że mamy jakieś takie, no, takie hasło, taki frazes, który ma stać się taką swoistą zasłoną dymną, ale tak naprawdę no właśnie, perspektywa wyboru Miss i docenienia tych walorów, które zasadniczo nie mają wiele wspólnego z wypracowaniem przez panią czy pana czegokolwiek, no bo są jakimś naturalnym darem, który być może trochę oszlifowany przez wizażystów no jest oceniany. Nie mają też wiele wspólnego z zakasaniem rękawów i z wzięciem się za robotę. I to marzenie o tym, żeby ten pokój na świecie zagościł wreszcie, czy żeby orki odzyskały wolność, a prawda, inne tam śmieci z oceanów zostały wyłowione, nie wiąże się właściwie z żadnym działaniem takim konkretnym, realnym, rzeczywistym, co najwyżej czasem z nadaniem akcji swojego logo czy twarzy, która będzie promowała. Natomiast rzecz w tym, że te rękawy zakasać trzeba i kiedy człowiek wiary te rękawy zakaszę, czy zakasuje, no w każdym razie, kiedy zrobi z nimi co należy, to znaczy, kiedy weźmie się za pracę, to bardzo skutecznie odwraca uwagę postronnych od tych morw, które siłą ich wiary przesadzają się w morze. Mhm. To znaczy, wychodzi z takiej postawy, która mogłaby być określona mianem iluzjonisty miłości, nie? To znaczy, mówię, mamy różdżkę, zrobimy czary-mary, będzie super, świat się będzie zmieniał na naszych oczach. Nie, nie. Praca u podstaw, praca własnymi rękami, praca związana z trudem, z wyrzeczeniem, z tą ofiarą, z tym okupieniem tej rzeczywistości dobrej, ona nie ma nic wspólnego z czary-mary i z różdżką i z iluzją. I to bardzo działa na ludzi, którzy spodziewają się i oczekują zobaczyć jakąś sztuczkę. Nie, mi się bardzo u końca tej Ewangelii pojawił przed oczami Herod, któremu przyprowadzono Jezusa w czasie jego męki, nie? Herod, który się ucieszył, bo już dawno chciał go zobaczyć, traktując Jezusa trochę jako takiego wędrownego kuglarza, licząc na to, że zobaczy jakąś sztuczkę, zobaczy jakiś znak, zobaczy jakiś cud, zasypał go pytaniami, natomiast Jezus się do niego w żaden sposób nie odezwał, nie? Dlatego, że on robił w tym czasie coś, co było absolutnie najcenniejsze dla tego świata, a niewielu o tym wiedziało, niewielu zdawało sobie z tego sprawę, mając to w pogardzie, ten jego trud i wysiłek, który właśnie ponosił, nie? Okupując to dobro swoim własnym życiem, nie? I został w tym kontekście odrzucony. Więc tutaj czary mary i abrakadabra efektów nie przynoszą. Raczej ten wysiłek osobisty i ten trud zakasanych rękawów chrześcijanina, człowieka wiary, który wie, że ma Boga przy boku, a jednocześnie wie, że wiele od Niego zależy. Od Niego, którego Bóg swoją mocą wesprze i którego ukierunkuje, wskazując mu obszary, w których powinien się jakby spalać i wysilać dla Królestwa Bożego. Więc to jest taka moja puenta w tej perspektywie ewangelicznej.
A dla mnie takim punktem oparcia na koniec i takim punktem, do którego też swoją refleksję tutaj doprowadzam, jest to, że w tym ciągle zmieniającym się świecie, który ma znamiona narastającego chaosu miejscami, to znaczy takiego zagubienia jednostek oraz całych społeczności, ta postawa, która rodzi się na styku takiej życiowej pokory i żywej wiary, czyli ta postawa służby, która no nie jest najpopularniejszym słowem dzisiaj, jest jednak, czy niesie z sobą jednak ocalenie. To znaczy człowiek, który jest głęboko zanurzony w Panu Bogu, doskonale wie, że żeby to doświadczenie było autentyczne i żywe, on musi włożyć ręce w ten świat. Nie? Dokładnie tak jak słowo stało się ciałem, nie? Zamieszkało między nami. Nie pozostało zawieszone nad naszymi głowami jako słowo proroctwa czy obietnicy, ale stało się czynem, nie? Stało się ciałem, stało się działaniem. Tego samego, jak gdyby Pan Bóg wymaga od człowieka i dając mu to narzędzie w postaci z jednej strony tego pięknego zdania, które wieńczy dzisiejszą perykopę, słudzy nieużyteczni jesteśmy, wykonaliśmy to, co powinniśmy wykonać, i dając doświadczenie siebie, czyli pokazując, że to On jest tym, który działa, który sprawia, że wszystko jest możliwe, człowiek wierzący zawsze będzie wiedział, co ma czynić, nie? W tym sensie, że mimo narastającego chaosu, mimo takiego doświadczenia jakiegoś zagubienia albo takiego przeświadczenia, że nic już nie warto, albo nic już się nie opłaca, bo wszystko ma jednakową wartość, albo wszystko jest jednakowo szare i bezwartościowe w moim życiu, jeśli masz w swoim życiu to żywe doświadczenie relacji z Panem Bogiem i szukasz tej autentycznej możliwości do tego, żeby to doświadczenie przełożyć poprzez służbę na obecność w świecie, nie ma takiego momentu w życiu, nie ma takiej sytuacji, w której człowiek wierzący powiedziałby, że nie wiem, co mam czynić, nie wiem, co mam robić, nie wiem, jak się odnaleźć w tym świecie, że w tym kryje się jednocześnie nie tylko powołanie i odpowiedzialność, ale także ocalenie człowieka w tym świecie, który jest coraz bardziej, no, można powiedzieć tak kolokwialnie, szalony.
No i to pewnie by było na tyle.
Dziękujemy się z Państwem tutaj za cierpliwość i wysłuchanie naszych rozważań. Życzymy, aby ten dzień, jeżeli jest to niedziela, to niech będzie to dzień Boży i dzień ludzki. Takie przypomnienie tej właściwej hierarchii nie tylko wartości, ale przede wszystkim dóbr, które otrzymujemy, którymi możemy się cieszyć, które możemy dzielić z drugim człowiekiem. A jeżeli to nie jest niedziela, niech to będzie dobry dzień, pełen Bożego światła, Bożej mocy. Tak byśmy potrafili właśnie na koniec tego dnia powiedzieć słowami Ewangelii, cośmy powinni wykonać, cośmy wykonali, a poza tym jesteśmy słudzy nieużyteczni.
Tak, drodzy Państwo, zapraszamy Was do kontaktu z nami. Jak zawsze mamy cały szereg tych możliwości. Wspominamy o nich od czasu do czasu, ciesząc się z tego, że z nich korzystacie, więc jeśli chcecie i macie ochotę, to ten numer telefonu, który dla krótkich wiadomości tekstowych jest przeznaczony, podam za chwilę, gdyby ktoś chciał sobie tam coś zapisać.
Zanotować, tak.
Tak, to jak najbardziej można. To jest numer 785-777-100. Natomiast tę internetową przestrzeń zawiaduje ojciec Maciej i on Państwu tutaj poda, jak można się z nim skontaktować.
Tak, zapraszamy bardzo serdecznie na Facebook. Tam jest taka grupa, która nosi dokładnie tę samą nazwę jak nasza audycja, Między nami homiletami, czyli ćwierć tony zambony. Tam są zapowiedzi aktualnych odcinków, czasami krótkie refleksje, takie wprowadzające w temat danego dnia w Ewangelię. Jest także pojawiająca się co jakiś czas zachęta do tego, żeby posłuchać nas, poszukać nas w różnych miejscach internetu, bo jesteśmy w różnych miejscach dostępni. A więc polecam, zapraszam. Oprócz tego też można nas słuchać przez internet na stronie Rady Niepokalanów, na żywo. Wtedy, kiedy jest audycja, znaczy nie na żywo my, tylko na żywo w czasie rzeczywistym, kiedy audycja jest emitowana na falach Radia Niepokalanów. Także jest tam piękne archiwum naszych odcinków, których już blisko 200, ale można słuchać także za pośrednictwem serwisów muzycznych, takich streamingowych, jak Spotify, Tidal, Deezer, Google Podcasts, Stitcher i inne. Także za to dziękujemy też tutaj zespołowi technicznemu Radia Niepokalanów, że umożliwia słuchanie nas na tak wielu platformach.
No to liczę błogosław.
Na ten dzień, kiedykolwiek on wypada, naszego spotkania z wami, niech Pan Bóg nam błogosławi. Pan z wami.
I z duchem twoim.
Niech was błogosławi i zachowa od wszelkiego zła Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty.
Amen. Amen.